Było lutowe niedzielne popołudnie 2025 roku, a przed Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie tłumy. Kolejka do kasy wychodzi z budynku, ciągnie się przez cały dziedziniec, a potem zakręca i ciągnie się wzdłuż ulicy. W tej kolejce, a także potem, chodząc po galerii, spotkałam znajomych z Bratysławy, Nitry, Żyliny. Niektórzy mają łzy w oczach, opisując wzruszenie, które wywołują tak licznie przybyli ludzie. Fenomen sztuki? Spróbuję Wam opowiedzieć o wystawie pod tytułem Architekt Giedeczek, która przyciągnęła tłumy, a także o tym, co Słowacka Galeria Narodowa obecnie przeżywa. Opisywać będę moje wrażenia, przedstawiać będę materiały, do których dotarłam, a także wplotę tu wypowiedzi kuratorki wystawy, byłej dyrektor generalnej Słowackiej Galerii Narodowej Aleksandry Kusej, z którą spotkałam się dzień po zamknięciu wystawy. Zapraszam Was na 18 odcinek podcastu Destynacja Słowacja. Ahojcie, cześć Wam, tu Małgosia Wojcieszyńska. Do Bratysławy przywiodła mnie emigracja sercowa. Słowację pokochałam, choć czasami mnie zaskakuje, czy nawet denerwuje, ale na pewno zasługuje na uwagę. Jeśli jesteście tego samego zdania i jesteście ciekawi południowego sąsiada Polski, to zapraszam Was na podcast Destynacja Słowacja. Jest poniedziałek, czyli dzień, kiedy galeria jest zamknięta dla publiczności. No i ja w ten poniedziałek, 3 lutego, spotykam się z panią Aleksandrą Kusą, z którą mam umówiony wcześniej wywiad. Wystawa pod tytułem Architekt Giedeczek, która trwała od października 2024 roku do lutego 2025 roku, jest właśnie demontowana. A my z panią Aleksandrą znajdujemy się w takiej przeszklonej, pięknej części galerii na parterze tuż obok kawiarni. Przez te duże okna widzimy dzieło wspominanego architekta, pana Giedeczka. To dzieło nazywa się po słowacku premostienie, czyli tłumacząc na polski to taki łącznik. Później wyjaśnię, o co chodzi z tym łącznikiem. Najpierw jednak pytam panią kurator o wrażenia z finisażu, czyli tego zamknięcia wystawy, która odbyła się dzień wcześniej, 2 lutego 2025 roku. Mowa o tym finisażu, o tych wykładach, które miały miejsce właśnie w tę niedzielę, które przyciągnęły te tłumy opisywane przeze mnie. Kolko ludzi wczoraj na wsi lotu wystawu?
Już to mamy zratane.
Ile osób odwiedziło wczoraj wystawę? Już to mamy policzone. Jeszcze to nie są wszystkie dane. Na razie tylko bilety z kasy, a tych było 1600. Do tego będą jeszcze doliczane online i wolne wejściówki. Na pewno uzbiera się 2000. Wczoraj było nas tam strasznie dużo.
Jeszcze na nas strasznie było.
Przekłapiło Was to?
Upnie. Ale przyjemnie.
Zaskoczyło to panią? Bardzo, ale przyjemnie.
A za cele to obdobie, kiedy wystawa...
W tym czasie, kiedy wystawa o architekcie Giedeczku była dostępna, ile osób ją widziało? Ilości osób zwiedzających naszą galerię nie są jakieś wspaniałe, ale jak na nasze warunki to jest okej. W weekendy, czyli w soboty i w niedzielę, odwiedza nas około 700 osób. Będziemy robić jeszcze takie podsumowanie, bo dużo osób kupowało bilety tylko na Giedeczka. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo interesujące, ponieważ trochę inna publiczność przychodzi na architekturę, a trochę inna publiczność przychodzi na sztukę. Czyli bardzo cieszę się, że wkomponowaliśmy tu także wystawę o architekcie, a ponieważ dla wielu osób to jest bardziej przystępne i to potem oznacza, że taka wystawa jest dla nich bramą do sztuki. Najpierw magnesem jest architektura, a potem obejrzą także inne dzieła. To był bardzo dobry pomysł.
A potem już pozrą inne. Także to był to bardzo dobry napad.
Teraz spróbuję Wam opisać, co to za dobry pomysł. Wystawa poświęcona architektowi Władimirowi Dedeczkowi była podzielona na dwie części. W jednej, mieszczącej się na najwyższym piętrze, zostały przedstawione wszystkie dzieła architekta, który żył w latach 1929-2020. Kuratorką tej części wystawy była Monika Mitaszowa. Druga część wystawy dotyczyła pracy, którą architekt Dedeczek wykonywał w Słowackiej Galerii Narodowej, a tą pracą było tak zwane premostienie, czyli łącznik. I tu kuratorką była Aleksandra Kusa. No to teraz tak po kolei trochę historii. Historii dotyczącej Słowackiej Galerii Narodowej. Powstała ona w 1949 roku. Wtedy była założona, konkretnie 29 listopada. Siedziba galerii znajduje się w pałacu Esterházyego. To jest budynek, pałac z 1870 roku. Był przebudowywany dwukrotnie, pierwszy raz w 1920 roku, po raz drugi w 1950 roku, ponieważ był zniszczony po działaniach wojennych. No i był przebudowywany właśnie na potrzeby galerii. Galeria mieści się także w obok stojących byłych koszarach wodnych, z którymi ten pałac jest połączony. Jeszcze tak gwoli wyjaśnienia, uzupełnienia, Słowacka Galeria Narodowa mieści się nie tylko w Bratysławie, ale obecnie galeria posiada także lokalne filie poza Bratysławą, między innymi w mieście Zwoleń, w Białej Spiskiej czy w Pezinku. No i wracam jeszcze w tej mojej opowieści do Bratysławy, bo skupiać będziemy się tylko na Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie. Czyli mamy pałac Esterházyego oraz były koszary wodne. Widzicie to, prawda? Budynki te stoją w taki sposób, że tworzą literę U. Choć wcześniej był to taki zamknięty kwadrat, ale podczas wojny właśnie jedna część budynku została zburzona. Przed galerią jest piękny dziedziniec otwarty na drogę biegnącą wzdłuż Dunaju. Ta ulica się nazywa Wajanskiego Nabrzeża. Ponieważ ilość miejsca w galerii była zbyt mała, postanowiono ją rozbudować. I w 1963 roku ogłoszono konkurs na rozbudowę galerii. W 1964 roku wybrano projekt Władimira Dedeczka. Prace trwały w latach 70. i niezrealizowanego całego projektu, a także nie wykonano prac z odpowiednich materiałów budowlanych. No od co? Socjalistyczna chałtura. Teraz wracamy do opisu istniejących budynków, do tych, do których dołączono dzieło Władimira Dedeczka. On połączył te budynki stojące w kształcie litery U, połączył specjalnym łącznikiem w stylu modernistycznym. Łącznik ma długość 74 metry, a jego powierzchnia to 1800 metrów kwadratowych i wisi nad wejściem na ten dziedziniec. Dzięki temu Słowacka Galeria Narodowa zyskała ponad 5000 metrów kwadratowych. Ten łącznik autorstwa pana Dedeczka budził mnóstwo kontrowersji. My wracamy do rozmowy z panią Aleksandrą Kusą, której się pytam, jak by ona opisała ten łącznik, to premostenie, ktorý vlastne budil tyle kontroverzii.
Je to strašne jednoduché, nech si polský posluchač predstaví, že medzi dvoma domami je prieluka.
To bardzo proste. Nech polský sluchač sobie vyobrazí, že medzi dvoma budynkami je priestreň. A tam medzi nimi nemá budynku, ale je most. I nad tým mostem je taká nadbudova, ktorá vygląda trochę jak drewniana niciarka, czyli taki kuferek, pudełko na przybory do szycia. I te przybory, to pudełko się otwiera i konkretne pięterka tej szafeczki są ułożone jedno nad drugim. A dodatkowo te konkretne piętra są tak poprzesuwane, żeby dochodziło do nich światło. Czyli wygląda to tak, jakby poustawiać nad sobą trzy szuflady. Ten łącznik jest już częścią integralną okolicy, a Bratysława w międzyczasie dojrzała do tego projektu.
Albo Bratysława dorastła międzyczasem.
No i to jest właśnie ciekawe, że od jakiegoś czasu patrzy się na ten projekt przychylnym okiem, ba nawet z zachwytem. Kiedy ja przyjechałam tutaj w połowie lat 90., mówiono o tym łączniku w bardzo negatywny sposób. No, że nie pasuje do reszty budynków, galerii, które są takie historyczne, że nie pasuje do zabudowy ciągnącej się wzdłuż ulicy Wajanskiego Nabrzeże, że nie pasuje do Starego Miasta, no, że to taki socjalistyczny kolos. Mało tego, mówiono o tym, że powinno się zburzyć ten łącznik. Ponad 20 lat temu większość ankietowanych Słowaków, aż 92%, była zdania, że łącznik powinien być zburzony. Co na to moja rozmówczyni, pani Aleksandra Kusa?
No bo ani mnie się to jako dziecku nie patrzyło.
Ale preczo się to tak nie patrzyło? Dlaczego tak się to nie podobało? Sądzę, że powodem była zaskakująca, nowoczesna struktura, która pojawiła się w Starym Mieście i myślę, że też dlatego, że nigdy wcześniej jakoś to porządnie nie działało, tak jak to miało działać. Tu było strasznie dużo publicznych pomieszczeń, a przecież wtedy nasze społeczeństwo było pod butem socjalistycznym, znormalizowane. Gdyby tu ktoś kiedyś rozłożył na przykład na dziedzińcu koc, to by go zamknęli, uznaliby, że zwariował. Ale dziś spędzanie tu czasu to zupełnie coś normalnego. Ten łącznik wyprzedził czasy współczesne, a my dogoniliśmy je.
Przeczyli swoją dobę, ale dobehliśmy to.
A jakie to było, kiedy przyszli prwykrát do toho premostenia? A jakie to było, gdy przyszła pani tu po raz pierwszy do tego łącznika? Jak pani to wspomina? Pamiętam, że jako dziecku to mi się to w ogóle nie podobało. Ja jestem z rodziny architektów, wszystkim to się podobało, chciałam więc im dotrzymać kroku, no to tak przytakiwałam, ale mnie się to nie podobało. U nas w domu dużo się o tym mówiło, dlaczego, po co, a potem jak tu przyszłam do pracy, ta przestrzeń jest powalająca, wy tam wejdziecie, a to was od razu zachwyci i chwyci za serce. To był kolejny problem, dlaczego ludzie tego nie lubili, bo nie znali tego od środka, nie odwiedzali tego łącznika. Dlatego, jak otwieraliśmy go po rekonstrukcji, zrobiliśmy dni otwartych drzwi. Mówiliśmy wtedy, przyjdźcie, zobaczcie, co tam jest, przyjdźcie wyrobić sobie zdanie na ten temat. No i to zadziałało.
Tam jest, przyjdźcie sobie urobić sami názor, a zafungowało to, to było super.
Zanim opowiem o rekonstrukcji galerii, o której już trochę wspominała pani Aleksandra Kusa, chcę jeszcze troszkę przybliżyć wam postać pana Władimira Giedeczka, któremu została poświęcona wystawa właśnie w tej Galerii Narodowej. Pan architekt stworzył w Czechosłowacji mnóstwo dzieł, które być może niektórzy z was znają. Na wystawie w Słowackiej Galerii Narodowej można je było oglądać, no wiadomo, na fotografiach, w katalogach, na ekranach telewizorów. Były też takie makiety, były też klocki, z których można było sobie samemu wybudować według instrukcji mini dzieła Giedeczka. To był świetny pomysł. W wystawie towarzyszył cytat wypowiedzi Władimira Giedeczka: Som tesar w obdobie betonu, czyli jestem cieślą w czasie betonu. My sobie między tymi dziełami spacerowaliśmy i co chwilę człowiek wykrzykiwał, wow, to on też to zrobił, naprawdę, o rany, to też jego dzieło. Bo oprócz łącznika Słowackiej Galerii Narodowej, jego wybitnymi dziełami były na przykład Wyższa Szkoła Rolnicza w Nitrze z taką niesamowitą aulą, salą w kształcie spodka czy talerza, który ma średnicę 36 metrów. No i ta aula pomieści aż 600 osób. Coś podobnego jak w Brazylii jest taka sala w kształcie spodka. Jego ikoniczne dzieła to także siedziba Sądu Najwyższego, budynek TANAP-u, czyli Tatrzańskiego Parku Narodowego w Tatrzańskiej Łomnicy, internaty w bratysławskiej Mlińskiej Dolinie, budynek administracyjny bratysławskiej Inheby, centrum handlowe w bratysławskiej dzielnicy Dziewińskiej Nowej Wsi czy Słowackie Archiwum Narodowe. Akurat zdjęcie tego archiwum zdobi książkę o Słowacji autorstwa Łukasza Grzesiczaka pod tytułem Słowacja, Apacze, Kosmos i Haluszki. No i jak o tym powiedziałam pani Kusej, bardzo się ucieszyła. I spacerując jeszcze tak po tej wystawie, a byłam tam z moją siostrą, która przyjechała do mnie z Polski w odwiedziny i razem sobie poszłyśmy na tę wystawę i w pewnym momencie ona też wykrzyknęła, że znam tę arenę. Przecież to hala sportowa w Ostrawie. Tam byłam, oglądałam tenisowe zmagania z udziałem Igi Świątek. Fajna historia. No a my wracamy do rozmowy z panią kurator Aleksandrą Kusą.
Dziedeczek, bo veľmi významná osobnosť, mal vyše 100 projektov, ktoré...
Dedeček to bardzo znacząca postać. Miał na swoim koncie ponad 100 projektów, ktoré zrealizoval, albo ktorých nezrealizoval. Według pani, ktoré sú najciekawsze, o ktorých polský słuchacz czy turysta powinien wiedzieć? Ze względu na bliskość wymienię jeden projekt, który on przygotował dla Ostrawy, dokąd polski słuchacz ma bardzo blisko. Zrobił tam olbrzymią halę hokejową, która wygląda tak, jakby tam wylądowało UFO. Bardzo piękny jest też areał w Nitrze. Dziedeczek nie był architektem tylko budynków, ale to były całe koncepcje. On zawsze myślał w szerszym kontekście, chociaż nie zawsze mu się to udało dokończyć, te szersze konteksty. Galeria to tylko preludium, fragment jego możliwości, ale ta Nitra to co prawda preludium do jeszcze większego projektu, ale tam dobrze widać, co to jest, a to jest taki Oskar Niemeyer. Zawsze mówiono, że aula ma kształt takiej kopuły. To jak skansen, a bardzo ładnie o to dzieło tam się troszczą. Muszę podkreślić, że nie zniszczono go, że zostało w nienaruszonym stanie. A ja bardzo lubię jeszcze szkołę w mieście Zwoleń. Ale ten budynek długo pewnie nie wytrzyma. Jest skomplikowany i według mnie nie ma tam nikogo, kto mentalnie rozumie, jak się o to troszczyć i naprawiać. Ale jest piękny. Tam, jak się wejdzie do środka, to widzicie, że czas się zatrzymał. To jest super.
To jest super.
A wiecie, że jedna z dwóch
książek... A wie pani, że jedna z dwóch książek, które niedawno powstały o Słowacji, to na jednej z nich na okładce jest zdjęcie archiwum? Naprawdę? O, to się cieszę. To jest taki pomnik. On jest takim minimalistycznym rzeźbiarzem.
Może to jest, że on jest taki minimalistyczny socher właśnie.
Wczoraj som bola prekvapená, lebo to som nevedela, že v Modrej Harmonii.
Wczoraj na wystawie byłam zaskoczona, że stworzył także budynek w miasteczku Modra Harmonia, który znam. Tak, tak, to szkoła jest też, ta szkoła jest też jego dziełem. On był szczególnie pracowity, miał bardzo duży atelier, w którym dla niego pracowało 80 osób, a pracował naprawdę nad wieloma budowlami. Ale był to bardzo skromny człowiek. Mieszkał w szeregowej zabudowie. To bardzo piękna historia człowieka i dlatego tak bardzo mnie cieszy to, że to jest historia z dobrym końcem dla niego. My jeszcze zaproponowaliśmy, żeby otrzymał wyróżnienie państwowe, którego mu udzielono za stworzenie nowej formy Słowacji. Tak, on ją ukształtował. U nas to się nie działo w pierwszej połowie poprzedniego wieku, jak na przykład w Czechach. U nas to kształtowanie architektury działo się w drugiej połowie poprzedniego wieku.
Ale u nas to działo w drugiej połowie stulecia.
Niektórzy mówili, że to był człowiek.
Niektórzy mówili, że to był człowiek, który tworzył, no jasne, że w czasach socjalizmu, ale że jego dzieła były podszyte ideologią czy filozofią socjalizmu. Co pani na to?
W uwodzołkach. Co wy na to mówicie?
Monika Mitaszowa, pani profesor.
Pani profesorka Monika Mitaszowa, która robiła monografię, napisała o nim dużą książkę, mówi o tym bardzo ładnie. Wiecie, to nie jest tak, że każdy obraz to sztuka. Tak samo nie każdy budynek, który powstał podczas socjalizmu, jest ukłonem w kierunku ideologii. My też powinniśmy się nauczyć, jak podchodzić do przeszłości trochę inaczej i próbować ją opowiedzieć. On budował w większości budynki publiczne, budował szkoły. Jego naprawdę interesowała poprawa życia i nie wkładał do tego żadnej ideologii. Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. On zupełnie inaczej myślał. On jako mały chłopiec był także uczestnikiem Słowackiego Powstania Narodowego podczas wojny. To jest ta generacja budowniczych. Oni zdecydowali, że wybudują Słowację. Dla nich to był wielki temat i za to ich nie można potępiać.
Za to ich nie możemy odsudzować.
Wróćmy teraz do Słowackiej Galerii Narodowej, która przez dłuższy czas była zamknięta lub działała w ograniczony sposób, ponieważ musiała przejść renowację. Właśnie wspominany łącznik działał tylko do 2001 roku. Potem ze względu na stan techniczny musiał być zamknięty. W ten sposób galeria straciła 1800 metrów kwadratowych. Z uwagi na wcześniej już wspominane słabej jakości materiały budowlane, fuszerki socjalistyczne, były tu duże braki, przeciekał dach, panowała wilgoć itd., itd. Wtedy konkurs na przeprowadzenie rekonstrukcji Słowackiej Galerii Narodowej wygrał Mirosław Kusy oraz Paweł Paniak. Zauważyliście tę zbieżność nazwisk mojej rozmówczyni i pana od rekonstrukcji? Tak, ten pan Mirosław Kusy to ojciec Aleksandry Kusej. Ale wtedy Aleksandra jeszcze nie była dyrektorką galerii. No ale my wracamy do historii rekonstrukcji, bo kiedy panowie Mirosław Kusy i Paweł Paniak wygrali konkurs na tę rekonstrukcję, nic się nie działo, ponieważ słowacki resort kultury nie był w stanie sfinansować tego zadania. A potem, ze względu na kryzys gospodarczy, w 2008 roku znów przesunięto czas wykonywania tego zadania. Wszystko przesuwało się w czasie. Aż wreszcie przyszedł rok 2016. Już wtedy na czele tej galerii stała Aleksandra Kusa. Rozpoczęły się więc prace, które trwały 7 lat i kosztowały 75,5 miliona euro razem z VAT-em. No, ja pamiętam, co tu się działo w Bratysławie. Człowiek, jak tam przechodził obok tej galerii, no to był huk, kurz, pył. Było to takie dosyć kłopotliwe i dla mieszkańców Bratysławy, ale też zastanawiało to turystów. No, 7 lat to nie jest mało. I pamiętam pytania moich znajomych, którzy tu przyjeżdżali, kiedy wreszcie będzie można zwiedzić galerię. I wiecie co, ten długi czas prac nad tym budynkiem został uwieczniony w filmie pod tytułem Pozor pada synegy, czyli w tłumaczeniu uwaga leci Słowacka Galeria Narodowa. I rzeczywiście widać tu sypiące się ściany, przeciekające dachy, jakieś straszne komplikacje, no i prace budowlane w pełni i dyrektorkę w kasku na głowie. Są tam też poprzeplatane rozmowy z nią i rozmowy z panem dziedeczkiem. No widać, że dyrektorka przeszła niełatwymi czasy i że to wymagało naprawdę sporego takiego zaparcia, przekonania, że to jest warte całego chaosu, zamieszania, zaangażowania wszystkich sił. Ale przyszedł ten fajny moment, taki happy end i pamiętam, kiedy wreszcie otwarto Słowacką Galerię Narodową. Właściwie najpierw to tylko uchylono. Tak nazywała się ta akcja, uchylenie czy półotwarcie galerii. Jeszcze nie wszystkie ściany były zapełnione obrazami, jeszcze nie wszystko było dokończone, ale już. Już można było wejść do środka. Była późna jesień 2022 roku. Dokładnie otwierano tę, uchylano galerię 11 grudnia 2022. O rany, słuchajcie, to było coś, to było naprawdę wielkie wydarzenie. Oczywiście było sporo wywiadów, sporo materiałów w mediach słowackich. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć właśnie z tego łącznika, który przecież nie działał aż 21 lat. No to słuchajcie, 21 lat to jest całe jedno takie pokolenie, że ktoś się urodził i dorastał bez świadomości tego, że taką perełką dysponuje galeria. To był wtedy taki prezent bożonarodzeniowy dla mieszkańców Bratysławy. Co ciekawe, była tam wtedy bardzo oryginalna wystawa takich podświetlanych kolorowych kul, też bardzo fotogeniczna. Na samej górze tego łącznika powstały dwa okna. Z tych okien widać ulicę Wajanskiego Nabrzeże oraz Dunaj. Po prawej stronie widać kawiarnię UFO, znaczy ten most Słowackiego Powstania Narodowego z kawiarnią na szczycie w kształcie UFO. O tym opowiadałam Wam w pierwszym odcinku podcastu Destynacja Słowacja, więc możecie do tego wrócić. Natomiast po lewej stronie jest drugie okno, przez które również jest piękny widok i Dunaj, i wspominana ulica Wajanskiego Nabrzeże, ale także widać tutejszy tak zwany Manhattan. No i o tym łączniku, a konkretnie o miejscach z widokiem na Dunaj, tak mówiła moja rozmówczyni Aleksandra Kusa.
Ja to wolę loże.
Wyborny napad, ale to nie był dziedeczką.
Ja to nazywam lożą. Świetny pomysł, ale to nie był pomysł dziedeczka. Nie. Tam mieściły się urządzenia oczyszczające powietrze, a te okna to pomysł architektów, którzy wykonywali rekonstrukcję. Mieliśmy taki długoterminowy plan, bo tu jest dużo takich pięknych miejsc z widokiem, takich, gdzie nie ma wystaw. No i mieliśmy pomysł, jak te miejsca wykorzystywać, właśnie udostępniając dla publiczności. Oprowadzamy tam naszych gości, tam mają dzieci miejsce na jakieś rysowanie, rozwiązywanie zadań. A mnie by się tam bardzo podobało, gdyby tam przychodzili ludzie. No tak, że mam przerwę, jestem w mieście, to nie idę do kawiarni, ale siądę sobie w galerii, popatrzę na Dunaj, są tam kontakty do ładowania komputera, coś tam zrobię, poskroluję telefon, po prostu taki miejski pokój dzienny. To był nasz kolejny cel.
Z tego taką miejską obiwaczką, że to był właśnie nasz dalszy cel.
No i wiecie co? Słowacy w głosowaniu ocenili, że Słowacka Galeria Narodowa stała się ich największą dumą. Wizyty państwowe zagranicznych gości odwiedzały i zwiedzały galerii. Na przykład gościła tam holenderska królowa Maksima czy prezydent Austrii Aleksander van der Bellen. Poza tym Słowacka Galeria Narodowa zyskała kilka nagród za architekturę. Na przykład Cezar była nominowana na Europejską Nagrodę za Architekturę EUMIS Award 2024 i spośród 382 budowli europejskich weszła do węższego grona projektów. No i dostała też nagrodę imienia Duszana Jurkowicza za rok 2023. Jak ten deszcz nagród odbierała Aleksandra Kusa?
Galeria po rekonstrukcji zyskała wiele ocenień.
Galeria po rekonstrukcji zyskała wiele nagród i uznania. Czym te nagrody są dla pani? Która z nich jest najcenniejsza?
Najzacniejsze.
Wiecie, czy ono to będzie znieć tak...
To zabrzmi kiczowato, ale dla mnie największą nagrodą było to, że publiczność przyjęła ten budynek za swój. Choć wcześniej był naprawdę znienawidzony. Wszyscy chcieli, żebyśmy go zburzyli. To, że fachowcy to docenili, tego bym od nich oczekiwała, bo to naprawdę wielka sprawa, żeby w tym regionie naprawić budynek z czasów socjalizmu i zrobić to dobrze. Ale to, że to przyjęła publiczność, która wcześniej tego budynku nienawidziła, to jest dla mnie totalną satysfakcją. To przyjmuję jako takie potwierdzenie. Te nagrody oczywiście mnie cieszą. To bym kłamała, gdybym twierdziła coś innego. Bardzo mnie one cieszą, bo są dla nas sygnałem, że mieliśmy rację, wybierając takie rozwiązania, a nie inne. Ale ja osobiście doceniam to pozytywne przyjęcie przez ludzi.
Jest to pozytywne przyjęcie ludźmi.
Jak powiedziałam wcześniej, galeria po rekonstrukcjach została otwarta w grudniu 2022 roku. Potem sukcesywnie zapełniano ją obrazami. Na większą skalę galeria działała od 2023 roku, a potem stało się coś nieoczekiwanego.
Ja są na przykład strasznie rada, że z kolegami sme si vydrankali tú galériu.
Bardzo się cieszę, że z kolegami tę galerię wyżebraliśmy, a że potem mieliśmy rok czasu na to, że posmakowaliśmy, jakie to jest działać w odnowionej galerii, że mieliśmy ten rok. Ja to odbieram bardzo pozytywnie. Karol Waculik, który pracował nad galerią razem z dziedeczkiem, nie dożył się tego. Nie chodzi o jakieś kłanianie się teraz przed nami. Chodzi o to, że człowiek ma inne możliwości wpływania na kształt galerii, że udało się realizować wyobrażenia o niej, jak powinna wyglądać. Zobaczymy, jakie będą wyobrażenia nowej dyrekcji.
Przedstawi nowego wedzenia.
No to teraz trzeba wyjaśnić, co się stało, czyli przejść do najmniej przyjemnej części tego podcastu, tych wydarzeń nieoczekiwanych. Kiedy po wyborach parlamentarnych na jesień w 2023 roku rząd składał Robert Fico, na czoło Ministerstwa Kultury powołał Martynę Szymkowiczową, byłą spikerkę telewizyjną, która zdobyła głosy z list Słowackiej Partii Narodowej. Ministerka zapowiadała nowe porządki i zaczęła je realizować. Trzeba powiedzieć, że zyskała pełne poparcie Roberta Ficy, by te zmiany wprowadzać. Jakie to zmiany? No lista jest dosyć długa. Wymienię tylko niektóre z nich. Do tych zmian należą likwidacja telewizji publicznej i radia, czyli tutejszego teleradia, które pracowało pod szyldem RTVS. Kiedy RTVS zostało rozwiązane, w jego miejsce powstała nowa słowacka telewizja łączona z radiem o nazwie STVR, którą dowodzi człowiek wskazany przez ministerkę kultury. Latem, na początku sierpnia 2024 roku, ministerka odwołała z funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Teatru Narodowego, a dzień później dyrektor generalną Słowackiej Galerii Narodowej, czyli moją rozmówczynię. Zarzucano jej między innymi, że wraz z ojcem finansowo obciążyła państwo. Pamiętacie, na początku zwracałam waszą uwagę na to, że przed laty ojciec pani Kusej, architekt, jeszcze zanim ona została dyrektorką galerii, wygrał konkurs na renowację tej galerii. Zarzucano jej złe gospodarowanie finansami i że galeria świeci pustkami. Pani Kusa została zdegradowana, potem w grudniu zaproponowano jej miejsce elektryka, stolarza albo głównej księgowej. Odmówiła. W galerii pracować będzie jeszcze do 1 kwietnia 2025 roku. Oprócz niej wypowiedź złożyli inni pracownicy w styczniu tego roku. Mowa o ponad 100 pracownikach Słowackiej Galerii Narodowej. Na czele tej instytucji byli powoływani kolejni pełniący obowiązki dyrektorów panowie. Od sierpnia po pani Kusej na czele Słowackiej Galerii Narodowej stało aż 3 pełniących obowiązki dyrektorów. Takie nowe porządki bez koncepcji przyniosły problemy, frustracje, protesty, strajki. Z umów zawartych ze Słowacką Galerią Narodową wycofują się niektórzy partnerzy zagraniczni, a także sponsorzy. Jak to ocenia moja rozmówczyni, która była dyrektorką galerii od 2010 roku aż do tego 2024 roku? Oddaję głos pani Aleksandrze Kusej.
Pre mňa to bola veľká téma, veľmi dlhý úsek života.
Dla mnie to był wspaniały temat, który stanowił długą część mojego życia. Bardzo, bardzo mi na tej galerii zależało. Jest takie pojęcie, którego nigdy nie lubiłam, ale w tym roku wreszcie go będę mogła wykorzystać, że zrobię sobie urlop sabatowy. Nie chcę się nigdzie zatrudnić. Chcę sobie to wszystko w spokoju uporządkować w głowie. Wszystko to, co się stało. Ja jeszcze nawet nie przerobiłam w głowie tej rekonstrukcji. Lubię pisać książki. Wydaje mi się, że to potrafię robić. Ja mam co robić. A może znowu trzeba będzie coś naprawić? Tego bym się podjęła.
A może zase będzie trzeba nieco oprawić. Tak na to by się dała.
A macie jakie ponuki?
Ma pani jakieś oferty z zagranicy? Owszem, ale ja się jeszcze nie poddaję, jeśli chodzi o ten kraj. Ja sądzę, że nam, Słowakom, trzeba pomóc. Wierzę, że to się skończy, że to jest jakiś dziwny epizod. Miejmy nadzieję.
Doda, dufajmy.
A jakoby na to reagował pan dziedeczek? Wyście go dobrze poznali.
Jakby na to reagował pan dziedeczek? Pani go dobrze znała. Pan dziedeczek przeżył bardzo dużo upadków. On by w ogóle nie był tym zaskoczony. On nie oczekiwał niczego od innych, ale był twardogłowy, robił swoje i dlatego mnie to tak cieszy, że on się dożył dobrego końca.
Tego dobrego końca od nas dożył.
Pozerala sam ten film, pozor pada senek.
Oglądałam ten film, uwaga, pada galeria. To było niesamowite, czego ta rekonstrukcja wymagała od pani. Czy to jest coś podobnego, co przeżywał pan dziedeczek, że zamiast wdzięczności, zamiast braw było niezrozumienie? Pani przeżywa teraz coś podobnego?
I teraz wam jest to podobne?
No, a to taka, taką dobu żyjemy. Tomasz Salaj,
który... Żyjemy w takich czasach. Tomasz Salaj, który wymyślił wspaniały sposób, jak zaszczepić podczas pandemii na stadionie tysiące ludzi. I super to działało. Były tylko dwa takie miejsca na Słowacji. Bańska Bystrzyca i Bratysława. Teraz ten człowiek stawia czoła obwinieniom. Żyjemy w czasach, kiedy białe jest czarne, czarne jest białe. Jestem w dobrym towarzystwie.
Są w dobrej społeczności.
Pan dziedeczek z Remet to jeszcze przed otworzeniem widział, czy coście urobili?
Pan dziedeczek widział galerię, zanim otworzyliście ją po rekonstrukcji? Nie, nie widział. On już wtedy nie chodził, ale bardzo dobrze współpracował z naszymi architektami. Oni mu przedstawili cały ten projekt, rozmawiali z nim, a on im dał swoje prawa autorskie na wszystkie swoje budynki, które stworzył, żeby się o nie troszczyli. Tak mu się to podobało. Tak jak mówię, to naprawdę piękna historia.
To patrzyło, że mówię, że to fakt piękny przybieg cały.
Na co byście jeszcze upozornili w tym przybiegu pana dziedeczka?
Na co by mi pani jeszcze zwróciła uwagę w tej historii pana dziedeczka? To, że widoczny jest tu ten dobry koniec. To, co jest dobrej jakości, zostanie dobrej jakości. Tak to jest i to mnie uspokaja, że ta historia jest bardzo sprawiedliwa.
Ta historia jest mi właśnie w niečom bardzo sprawiedliwa.
Taką piękną puentą kończę ten odcinek podcastu Destynacja Słowacja. Jeśli wam się podobało, udostępniajcie, komentujcie, polubcie. Docencie moją pracę, będzie mi miło. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.